Witam was bardzo serdecznie, kochani bracia i siostry, nowosolanie, tak się powinno powiedzieć. Drodzy bracia i siostry, może przekażę wam teraz pozdrowienia od zboru w Gorzowie, bo abym nie zapomniał. I też chcę wam powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego, że jestem dzisiaj tutaj pośród was. Od niedawna jestem prezbiterem okręgowym, jak dowiedzieliście się już, więc też was gorąco proszę o modlitwy. Z pewnością modlicie się o swojego pastora, a więc módlcie się też o prezbitera okręgowego. Bardzo, bardzo was o to proszę, dlatego że służba nie jest łatwa. Nie jest łatwa, bo stykamy się z różnymi problemami, z różnymi też ludźmi, ale ja przyjąłem tą służbę z radością, z wdzięcznością dla Boga, ale też w sercu z takim przeświadczeniem, że spoczywa na mnie taka wielka odpowiedzialność. I ja często myślę sobie tak, nie chciałbym niczego w swoim życiu zepsuć. Był kiedyś taki czas, że miałem propozycję, mieszkając już w Gorzowie, bo jak pamiętacie, kiedy byłem u was, to przyjechałem do was z Cieszyna. Byłem przez wiele lat drugim pastorem w Cieszynie, byłem też kierownikiem misji krajowej, a więc zajmowałem się ewangelizacją, a od 8 lat mieszkam w Gorzowie. I kiedy w Gorzowie taki był dość trudny okres w naszym zborze, to nagle pojawiła się taka propozycja, abym się przeniósł z powrotem na południe Polski do dużego zboru. I tam pomyślałem sobie, być pastorem takiego dużego zboru, to żyć, nie umierać. Dlaczego? Dlatego, że tam mieli 20 kaznodziei, służb pełno, odpowiedzialni ludzie za te służby, a więc pastor tylko się przyglądał, jak to wszystko funkcjonuje, jak to dobrze działa. I miałem taką pokusę, taką propozycję, ale też to była dla mnie pokusa. Ale wtedy, kiedy się modliłem, pomyślałem sobie tak, jeśli Bóg mnie tam nie powołał, to co ja mogę tam dobrego zrobić? I pomyślałem sobie tak, jeśli ten duży zbór, który ktoś inny go zbudował, pracował, poświęcał swoje życie, a ja tam pójdę, dlatego pójdę, a nie będzie to zgodne z Bożą wolą, to mogę ewentualnie jedynie coś zepsuć. I powiedziałem, nie chcę niczego zepsuć, zostaję w Gorzowie. I dlatego też jestem dalej, mieszkam w Gorzowie i jestem właśnie prezbiterem okręgowym. Gorąco was proszę o modlitwy. Bracia i siostry, przechodzę już teraz do Słowa Bożego. Chciałbym was dzisiaj, kochani, zachęcić do budowania. Ja jestem z wykształcenia, jestem handlowcem, natomiast wiele lat pracowałem na budowie. I trochę się na budowie znam. Budowałem zbór. Pański zbór, a więc budynek kościoła zielonoświątkowego w Cieszynie. Jeśli ktoś z was był, to ja tam byłem majstrem na budowie tego budynku zborowego, więc trochę się znam na budowaniu z cegieł. Ale Słowo Boże w bardzo wielu miejscach nam mówi o budowaniu. Jesteśmy powołani do budowania. I temat mojej dzisiaj usługi to będzie budujcie jedni drugich. Podoba wam się? No to może już nic nie będę mówił więcej. Budujcie jedni drugich. Przeczytajmy wspólnie fragment Słowa Bożego z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci i czytamy, przeczytajmy od 9 wersetu do 14. I czytamy tutaj tak, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeszcze 15. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, zauważamy, że Pan Bóg wybiera człowieka, czy traktuje każdego człowieka w sposób bardzo indywidualny. Indywidualny i też ma dla każdego indywidualny Boży plan. Dla każdego ma swoje zadanie. Tutaj czytamy o budowaniu. Ale Bóg też ma pewne ogólne plany dotyczące każdego członka Kościoła Jezusa Chrystusa. Jednym z takich ogólnych zadań dla każdego członka Kościoła Jezusa Chrystusa jest to, że wszyscy jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Amen? Wszyscy jesteśmy świadkami. Nikt z tego powołania nie został wyłączony. Wszyscy jesteśmy świadkami. No tragedią jest to, jeśli jesteśmy złymi świadkami. Jeśli na nas palcami pokazują, mówią, to jest ten zielonoświątkowiec, a popatrz, jak on postępuje. Oczywiście tu w Nowej Soli takich ludzi nie ma, ale zdarza się w niektórych miejscach, że tak pokazują palcami, mówią, a ten zielonoświątkowiec, ale zobaczcie, jak on postępuje. Świadkami jesteśmy. Świadczymy swoim życiem, świadczymy swoimi słowami o tym, że jesteśmy, że należymy do Jezusa Chrystusa. A więc jesteśmy świadkami Chrystusa, jesteśmy solą ziemi, jesteśmy wonnością Chrystusa, czy wonnością poznania Bożego na tej ziemi. Jest wiele takich pięknych określeń. Jest to ogólny Boży plan dla każdego wierzącego. I czy trzeba pytać Boga, czy ja mam iść głosić Ewangelię? Nie, nie trzeba, bo to już zostało napisane. A co w takim razie, o co tak, w takim razie możemy, czy powinniśmy pytać Boga w tej kwestii głoszenia Ewangelii? Gdzie mam iść głosić Ewangelię? Jakimi metodami, jakimi sposobami, jak to zrobić? I to już jest nasz indywidualny Boży plan, który Bóg nam chce objawiać. Natomiast ten ogólny plan to iść i głosić, być świadkami Jezusa Chrystusa. A więc ten indywidualny plan informuje nas, w jaki sposób ten ogólny plan dla wszystkich możemy wykonać w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Jak włączyć się, jak każdy z nas osobiście, indywidualnie ma włączyć się w ten całościowy, ogólny Boży plan dotyczący zbawienia człowieka. Inną bardzo ważną kwestią jest to, że Boży plan przewiduje, że każdy wierzący będzie aktywnym członkiem lokalnego Kościoła. Tak? Aktywnym członkiem lokalnego kościoła. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was przeczytał, że zostaliśmy powołani do siedzenia w ławkach albo na krzesłach. Jest takie coś w Biblii? Ale jest napisane tak, że Pan Jezus, kiedy powoływał uczniów, powołał ich do siebie, do społeczności z tobą, aby z nim byli. Potem powołał ich, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, a potem powołał ich, tam jest napisane, aby wypędzali demony, ale chodzi o to, aby żyli w nadnaturalny sposób, aby w ten sposób wypełniali Bożą wolę, aby byli tymi posłańcami w miejsce Chrystusa, czyli żyli w sposób, w który inni ludzie niezbawieni nie są w stanie żyć. I przy okazji wyganiali demony, na chorych ręce wkładali, oni zostaną uzdrowieni i wiele jeszcze innych rzeczy czynili. A więc nikt z nas, nikt z wierzących ludzi nie został powołany tylko do siedzenia na nabożeństwie, ale do wypełnienia zadania. Amen? Fajnie, że się z tym zgadzacie. Tak bardzo się z tego cieszę, bo tak to jest napisane w Biblii. A więc powinniśmy być aktywnymi członkami lokalnego kościoła, tego lokalnego ciała, tej rodziny wierzących. I Słowo Boże nam mówi, że wszyscy wzajemnie powinniśmy się o siebie troszczyć, wzajemnie sobie służyć, by w konsekwencji budować ciało Jezusa Chrystusa, budować się wzajemnie. A więc Słowo Boże na ten temat wypowiada się w wielu miejscach. Jeden z tych fragmentów już przeczytaliśmy. Inne fragmenty możemy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale przeczytać, w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w pierwszym liście Piotra jest napisane, że mamy usługiwać sobie jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej, mamy sobie usługiwać tym darem, który nam został udzielony. Ale tutaj czytamy o budowaniu z 6 różnych materiałów, a tak naprawdę można by je pogrupować czy podzielić na 2. Jest napisane tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. I teraz ta myśl. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Czy warto zastanawiać się nad tym, jak się buduje? Wiecie, jeśli budowlaniec się nie zastanawia nad tym, jak ma wybudować, to wybuduje z byle czego, wybuduje byle jak, wybuduje tak, że się to w końcu zawali. Ja kiedyś z moim ojcem poproszono mojego ojca, bo on też się trochę znał na budowlance, abyśmy dach położyli dach zrobili na takim budyneczku niedużym. Ale kto się zna na robieniu więźby, to wie, że więźbie się przycina na dole i potem się te krokwie stawia już na tej konstrukcji, no, na murach. I myśmy tak zrobili. Tylko że problem polegał na tym, żeśmy tylko jedną ścianę zmierzyli. Kiedy położyliśmy te krokwie, to zobaczcie, w jednym miejscu ona była tak, a w drugim tak. I patrzymy na ten dach z jednej i z drugiej strony i z tatą nie mogliśmy wyjść z podziwu. Jak to jest możliwe? Te same krokwie, a jedne tak, a drugie tak. Jak to jest możliwe? Budowali budowlańcy i jedną ścianę od drugiej zrobili o 37 cm szerszą. A więc z jednej strony budowali tak pod takim skosem, a z drugiej tak. Jeden dziadek budował z tej strony, a więc wybudował, że to się odchylało w dwie strony, a drugi budował tak i się to do kupy schodziło, te ściany. Fajnie było. Trzy razy więcej roboty z taką więźbą potem jest, albo cztery. A więc jest ważne, jak budujemy. Każdy zaś niechaj baczy, jak na tym fundamencie buduje. Fundamentem jest Jezus Chrystus, ale naszą odpowiedzialnością jest to, jak budujemy. Bracia i siostry, czym jest budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni, a czym jest budowanie ze słomy? Pozwólcie, że ja rozpocznę od tego budowania ze siana, słomy i drewna. Dobrze? Żeby na koniec było tak przyjemniej. Czym jest budowanie ze słomy, siana i drewna? Ktoś z was chciałby podpowiedzieć mi czym? Może być wiele pomysłów. Może prawdopodobnie byście każdy trafnie powiedzieli, bo to nie jest wielka filozofia, ale to budowanie ze słomy, siana i drewna ma jedną wspólną cechę. Jedną wspólną cechę. Pozwólcie, że przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 11 rozdziału, 1 czy 2 wersety. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. I tam czytamy, od 4 werset czytamy tak. To dotyczy momentu, kiedy ludzie zaczęli sobie budować wieżę Babel. Pamiętacie takie wydarzenie z pierwszej Mojżeszowej? Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Jakie dwa słowa tutaj występują w tym werseciku? Sobie. Sobie. Bracia i siostry, główna cecha budowania ze słomy, siana i srebra to jest budowanie sobie. Budowanie z myślą o sobie, budowanie egoistyczne, budowanie własnego życia, budowanie Kościoła z myślą o sobie. A więc ja powinienem być doceniony, ja powinienem być dostrzeżony, mnie powinni szanować, mnie powinni honorować, mnie powinni czcić. I wtedy to jest dobre budowanie, bo wszyscy mną są zajęci. Budowanie sobie. A więc zbudujmy sobie. I to budowanie ze słomy. To budowanie z siana. Jeśli ktoś myśli wyłącznie o sobie, buduje z myślą o sobie, to buduje ze słomy. To jego budowla spłonie. Czytamy, że przyjdzie Pan i to rozproszy. Przyjdzie Pan i to rozproszy, bo tak tutaj czytamy w tym fragmencie w 8 wersecie. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto, bo oni budowali sobie, oni chcieli sięgnąć nieba. To jest też obraz pychy, obraz takiego zadufania w sobie. W księdze Habakuka czytamy: Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wysoko wybudować gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. A więc człowiek tutaj buduje wysoko swoje gniazdo, próbuje coś zrobić z myślą wyłącznie o sobie, a Bóg mówi: Biada takiemu człowiekowi, który tak buduje. W księdze Jeremiasza jest jeszcze jedno biada. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. A więc tutaj znowu występuje ten element budowania sobie. Bliźniemu nie da zapłaty, bliźniego wykorzystuje. A jeśli ktoś bliźniego wykorzystuje, to dlaczego go wykorzystuje? Bo myśli wyłącznie o sobie, myśli bardzo egoistycznie. Albo mamy bardzo ciekawy przykład w Ewangelii Łukasza. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Moje, swoje i sobie. A jaki był finał tego jego budowania? Przyszedł Pan i powiedział, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co zgromadziłeś, czyje będzie? Bracia i siostry, egoistyczne budowanie, budowanie sobie, budowanie z myślą o sobie, w konsekwencji przynosi to, że nie możesz z tego, coś zbudował, korzystać. Tak może być, tak się może zdarzyć. A więc mamy budować jedni drugich, mamy dbać jedni o drugich, mamy wzajemnie troszczyć się o jedni o drugich. Natomiast budowanie sobie, z myślą o sobie, egoistyczne budowanie jest budowaniem ze słomy, siana i drewna i przyjdzie Pan to rozproszy, albo jak jest napisane chyba w Trenach Jeremiasza czy w Księdze Jeremiasza, że Pan przyjdzie i to zdmuchnie. Zdmuchnie i to się rozleci jak plewa. Budowanie sobie. Kochani, chciałbym, byście się trochę uśmiechnęli, dlatego że to tak groźnie brzmi o tym, co ja do tej pory mówię, ale to jest taka przestroga, byśmy nie myśleli tak bardzo o sobie. Bo jeśli jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa, to czy On myślał o sobie, kiedy poszedł na krzyż albo kiedy czynił dobro? On nie myślał o sobie. Ludzie Mu złorzeczyli, a On nie odpowiadał. Ludzie różnie na Niego mówili, a On był zupełnie spokojny, bo nie budował sobie, nie myślał absolutnie o sobie. On przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On przyszedł dla mnie, dla ciebie, dla każdego człowieka. I takich fragmentów jest jeszcze trochę więcej w Słowie Bożym, gdzie Słowo Boże nas przestrzega przed tym budowaniem sobie. Pozwólcie, że ja jeszcze jeden przeczytam, taki dłuższy, z piątej Księgi Mojżeszowej, z 8 rozdziału, od 7 wersetu. Czytamy tam tak. Gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Gdy będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał, bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadają, aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, bacz, by serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I tutaj początek tego fragmentu, jak pamiętamy, gdyż Pan Bóg twój cię wprowadza. Pan Bóg obdarza błogosławieństwem. Tych ludzi Bóg obdarzył swoimi dobrami, tak że mogli jeść dosyta, tak że byli zabezpieczeni pod każdym względem. A co się okazuje, kiedy czytamy Słowo Boże? W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 31 i 32 rozdziale jest napisane. Wtedy, kiedy im się najbardziej powodziło, jest napisane tak. Utył jeszurun i wierzga. Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i zapomniałeś swojego Boga. To jest dwa wersety z Księgi z pierwszej Mojżeszowej z 32 rozdziału. Tam jest długi fragment, 31 i 32 rozdział, mówiący o tym, że ze względu na Boże błogosławieństwo, które Bóg zesłał na swój lud, oni zamiast Boga chwalić, zamiast być wdzięcznymi, to oni właśnie w tym momencie największego powodzenia o Bogu zapomnieli, a myśleli wyłącznie o sobie. A więc to budowanie dla siebie, egoistyczne spojrzenie jest bardzo, bardzo niewłaściwe i konsekwencje takiego budowania są tragiczne. I Bóg przestrzega przed takim budowaniem sobie. Bo w momencie, kiedy człowiek coś wybuduje sobie, może stać się wyniosły, może stać się zarozumiały, może zapomnieć Boga i istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że tak mocno się do tego przywiąże, jeśli to są rzeczy materialne, że zapomni dla kogo, że zapomni przez kogo został powołany i dla kogo ma budować. A więc budowanie ze siana, słomy i drewna to budowanie egoistyczne, budowanie z myślą o sobie. A do jakiego budowania Pan nas zachęca? I teraz będzie radośnie. Teraz już nie będziemy tych negatywnych rzeczy mówić. Zbuduj sobie. Pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział, pierwszy werset nam mówi: zbuduj ołtarz Panu. To jest dłuższy werset, ale tam jest taka myśl. Zbuduj ołtarz Panu. My oczywiście wszyscy wiemy, że budujemy dla Pana, prawda? Dla Pana. To jest właściwe budowanie. Apostoł Paweł pisał o swoim przyjacielu i słudze Bożym, o swoim też uczniu Tymoteuszu tak. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, bracia i siostry, jakie piękne świadectwo tego wielkiego sługi Bożego o swoim uczniu, tak by można powiedzieć, o młodym Tymoteuszu. On mówi tak: nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Tymoteusz nie myślał o sobie. Tymoteusz myślał o drugich, o innych ludziach. Tymoteusz myślał o tym, aby być błogosławieństwem dla drugich. Z myślą mamy budować z myślą dla Pana, ale także z myślą o innych. I pragnieniem Tymoteusza nie było szukać tego, co jemu przyniesie jakieś korzyści albo przyjemności, ale szczerze troszczył się o innych. Nie wiem, czy wam się ta postawa podoba, ale mi się podoba. Ja pamiętam, jak Bóg zmienił moje życie, już nie byłem młodzieniaszkiem, bo miałem wtedy 29 lat, a więc już miałem sporo lat. Ale jednym z pierwszych wersetów, który bardzo mocno dotknął mojego serca, to właśnie ten. To świadectwo o Tymoteuszu, które wypowiada apostoł Paweł. I pamiętam, że wtedy tak sobie sam do siebie mówiłem, ja chcę mieć taką postawę, budować czy żyć tak, aby inni mieli z tego korzyść, aby inni z tego odnieśli korzyść. A więc Tymoteusz nie budował dla siebie. W księdze Ezdrasza czytamy tak: kto należy do jego ludu, niech buduje świątynię Panu. Tam jest mowa o tym, że mamy budować dla Pana. W księdze Ezdrasza, w księdze Nehemiasza czytamy podobne fragmenty. I to budowanie z tych drogich kamieni, ze złota, srebra, to jest budowanie z myślą o innych. To jest takie życie, które będzie skupione, w którym myśli będą skupione na tym: Boże, ja chcę tak żyć, abym był błogosławieństwem dla mojego sąsiada, dla mojego brata, dla mojej rodziny, dla mojej żony. Warto wspomnieć o żonach i mężach, tak? Ja chcę być zbudowaniem dla mojej żony, a więc pozmywam naczynka, żeby żona się cieszyła, pościelę sobie to łóżko, żeby żona nie marudziła, posprzątam te skarpetki. To jest budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni, prawda? Bracia, a siostry? Nie będę wymyślał, bo się na tym nie znam. Budowanie z tych drogich kamieni, ze złota i srebra, to jest budowanie z myślą o innych. Budowanie z myślą, aby moja rodzina była błogosławiona, z myślą, aby mój zbór był błogosławiony, z taką myślą, aby ludzie na zewnątrz, obserwując moje życie, byli nim w taki sposób zainteresowani, a przy tej okazji będę miał możliwość wydać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Z jakich materiałów mamy budować? Zapytam, która z sióstr zna na pamięć przypowieści 14:1? Przepraszam was, siostry, że wam pytanie zadałem, ale proponuję w związku z tym, żebyście może się go nauczyły, tego wersetu. Bracia też. Tam jest napisane: mądrość kobiet buduje ich dom. Z jakich materiałów budujemy? Mądrość. Mądrość to jest ten wspaniały budulec. Mądrość, roztropność, rozwaga. To jest wspaniały budulec, z którego możemy budować nie tylko swoje życie, bo dobrze wszyscy wiemy, że jeśli nam się coś uda mądrego powiedzieć, to nawet sami z tego jesteśmy zadowoleni, prawda? A tym więcej inni, jeśli nam się uda coś mądrego powiedzieć, widzimy, że na kogoś to wpłynęło, miało jakiś taki pozytywny wpływ, ktoś się rozradował, ktoś został pokrzepiony, zachęcony, to pięknie. Mądrość kobiet buduje ich dom. Mądrość mężów pewnie też. Ale tutaj nie wiem, dlaczego jest napisane mądrość kobiet buduje ich dom. A więc z czego buduje się dom? Mądrość. W Księdze Przypowieści 24, trzeci werset jest podobne słowa. W pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale pierwszy werset nam mówi tak. Czy drugi to jest? Już nie pamiętam. Poznanie nadyma, a miłość buduje. Co buduje? Miłość. Czy w takim razie mamy zaniedbać poznanie? Nie zadbać o poznanie? Nie. Dlatego, że poznanie nadyma. Dobra, nie chcę żadnego poznania. Nie czytam Biblii, nie czytam żadnych materiałów, książek, nie słucham. Nie, absolutnie, bo poznanie nadyma. Mogę się wzbić w pychę. Nie, nie, to nie o to chodzi. Poznanie jest bardzo ważne. Apostoł Paweł, pamiętacie, powiedział, że dla niego poznanie Jezusa Chrystusa jest czymś najważniejszym. Wszystko uznaje za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie Pana mego Jezusa Chrystusa. Poznanie jest właściwe, ale samo poznanie bez miłości może doprowadzić do tego, że człowiek się czuje taki nadęty i chodzi taki pewny siebie i każdego będzie strofował i każdemu będzie zwracał uwagę, a sam tyle błędów popełnia. Miłość buduje, miłość. Ja zachęcam w swoim zborze czasem, kiedy rozmawiamy w gronie starszych, czy tam jeszcze liderów usługujących, do tego, byśmy, kiedy chcemy kogoś napomnieć, żebyśmy przynajmniej 2 tygodnie się modlili i to modlili się z takim sercem otwartym, byśmy nikogo absolutnie nie zranili. Dlatego, że powiedzcie, bracia i siostry, czy jest łatwo komuś wytknąć błąd? Albo, czy jest trudno komuś wytknąć błąd? Nie. To wcale nie jest wielką sztuką. Tylko jak zwrócić uwagę, żeby tą osobę, która ewentualnie popełnia jakiś błąd według mojej oceny, bo niekoniecznie to musi być właściwa ocena, według mojej oceny, jeśli mój brat popełnia grzech, popełnia błąd, to ja jeśli chcę mu usłużyć, to muszę mu w taki sposób usłużyć, aby go podnieść, nie aby go wgnieść, ale aby go podnieść, aby go odbudować jego wiarę, aby go zbudować, aby go zachęcić do pójścia dalej za Jezusem. A czasem bywa, tak, niestety, ja też tego doświadczyłem na własnej skórze, a ty tamto, ty bracie tamto. I człowiek się czuje strasznie, ale to wcale nie jest budowanie, to jest raczej niszczenie. Miłość buduje, miłość. W liście do Efezjan w 4 rozdziale od 13 do 16 wersetu czytamy, że jedność buduje. Jedność, jedność, dążenie do jedności, dbanie o jedność. I to nie na tym polega, bracie, ty powinieneś dążyć do jedności. Nie. Jak ja słyszę, że ktoś powiedział, by to się nie zdarza w mojej obecności, to nikt nie powiedział, ale jak ja słyszę, że ktoś powie, że w zborze nie ma miłości, to gdyby to ktoś powiedział w mojej obecności, to ja bym natychmiast zareagował. Bym powiedział, jakby to powiedział brat, bym powiedział, bracie, a więc zadbaj o tą miłość, bo Słowo Boże mówi, z obfitości serca mówią usta, więc najprawdopodobniej po pierwsze w twoim sercu nie ma tej miłości, a być może jeszcze jest uraza i dlatego tak stwierdzasz. A powinieneś po pierwsze ty okazywać miłość, prawda? A więc przede mną trzeba być ostrożny. Jeśli ktoś by powiedział, nie ma w tym zborze miłości, to ja tutaj się buntuję. Mamy możliwość okazywać miłość, prawda? Jak to wspaniale, że się możemy przywitać przed nabożeństwem i powiedzieć chwała Bogu, bracie, i jeszcze coś dodać, coś miłego, coś przyjemnego, sympatycznego. Jedność buduje. I teraz już taka ostatnia myśl, bracia i siostry, ostatnia, niekoniecznie dwuminutowa, zaznaczam, 15-minutowa. Mądrość buduje, miłość buduje, jedność buduje. I apostoł Paweł mówi tak, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Jesteśmy wolnymi ludźmi, prawda? Chrystus nas uwolnił, wyzwolił. Powołani do wolności zostaliśmy. Chwała Bogu, to jest coś niesamowicie pięknego i wspaniałego, że jesteśmy do wolności powołani. Ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. I potem czytamy kolejny werset. To jest 1 Koryntian 10, przeczytałem 23, a 24 werset mówi tak. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Prawda, że to jest piękne życie? Żyć tak, żeby szukać korzyści bliźniego. Żyć tak, żeby szukać korzyści żony. Wiecie, że najbliższym twoim bratem to jest twoja żona, mężczyźni? A najbliższym bratem, żono, to jest twój mąż? Tym najbliższym bratem. Szukam korzyści bliźniego. Szukam korzyści swojej żony. Szukam korzyści swoich dzieci. Kochani, ja się niezwykle cieszę z tego, że Duch Święty do nas mówi, że my wtedy, kiedy byśmy mieli popełnić błąd i usłyszymy głos Ducha Świętego w sercu, to jest czymś niezwykle wspaniałym i potężnym błogosławieństwem. Ja pamiętam, jak moja córka, już było parę lat temu, miała chyba wtedy 17 lat, a to już 10 lat temu, o ludzie, jak ten czas leci. Kiedyś do niej powiedziałem, Roma, ty znowu, i na tym znowu się zatrzymałem. Dalej nie powiedziałem. A chciałem jej coś zarzucić. Chciałem jej coś powiedzieć. Ja mam dwie córki, jedna młodsza była zawsze taka uporządkowana do jej pokoju, kiedy by ktoś wszedł i jedną maskotkę tylko przeniósł 10 centymetrów, a ona by wracała ze szkoły, to ona by poznała i powiedziała, kto był w moim domu i przenosił tutaj moje maskotki. Taki miała porządek i do dnia dzisiejszego ma taki porządek. Natomiast druga córka była taka, że ona mogła sobie siedzieć pośród tych maskotek i jej to w ogóle nie przeszkadzało, że one nigdy nie były poukładane. I prawdopodobnie tam o to chodziło, bo ja lubię dość tak porządek i mówię, Roma, ty znowu? I nagle się zatrzymałem, bo Duch Święty mnie bardzo mocno napomniał. Napomniał mnie za to, że powiedziałem słowo znowu. Wiecie, co to słowo znowu, jeśli komuś się zarzuca, coś oznacza? To oznacza, że jeszcze tej córce tych poprzednich błędów nie wybaczyłem, a tak naprawdę dodatkowo jeszcze ją utwierdzam w tym, że ona jest po prostu bałaganiarą i ona do końca życia taką zostanie. Więc wtedy do mojej córki powiedziałem tak. Po pierwsze, Roma, chcę cię przeprosić za to, że ci powiedziałem, Roma, ty znowu coś tam... Chcę cię za to przeprosić, że ci powiedziałem znowu. A po drugie... Jeśli kiedykolwiek mi się zdarzy, że jeszcze ci raz powiem znowu i będę chciał ci coś zarzucić, to mi zdecydowanie i ostro zwróć uwagę. I okej, ustaliliśmy. I ona mi za dwa razy w ciągu tych 10 lat zwróciła uwagę. Otwarcie, bez żadnego problemu. A ja jej za to podziękowałem. Dlatego, że zrozumiałem wtedy coś niezwykle ważnego. To znowu jest absolutnie niewłaściwe. Niewłaściwe. Roma, ty znowu coś tam robisz, czyli nie wybaczyłem jej tamtych rzeczy, a po drugie ciągle ją utwierdzam w tym, że ona już taka jakaś jest. A jeśli miłość buduje, jeśli jedność buduje, jeśli mam myśleć takimi, czy szukać nie własnej korzyści, a korzyści bliźniego, a więc też oczywiście mojej córki, to muszę panować nad swoim językiem, to muszę dbać o to, żeby jej nie zranić, a odbudować, zbudować. I ona zawsze była takim, bym powiedział, nie pupilkiem, bo to bym inne moje dzieci źle traktował, ale była taką osobą bardzo delikatną. Ta druga córka była taką osobą bardzo twardo stojącą, ale ta była taka delikatna, więc wystarczyło spojrzeć na nią i ona wiedziała, że tata ma coś tam do powiedzenia. I nieczęsto musiałem cokolwiek mówić, ona się orientowała. A więc, bracia i siostry, wracamy do tego. Szukanie korzyści bliźniego buduje. Kto buduje dla siebie, kto buduje dla własnej korzyści, buduje ze słomy. Egoizm, sobie, swoje, moje, moja korzyść, to budowanie z siana i słomy i drewna. I to, drodzy bracia i siostry, spłonie. Kiedyś staniemy przed Panem i te rzeczy spłoną. Te rzeczy spłoną. Ale budowanie w miłości, budowanie w jedności, budowanie w Bożej mądrości to budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni. I w liście do Efezjan w 4 rozdziale 15 i 16 werset czytamy tak. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samą w miłości. Wszyscy tutaj jesteśmy w tych dwóch wersetach umieszczeni. Każdy poszczególny członek rośnie i buduje drugich, myśli o korzyści dla drugiego. I wtedy to ciało rośnie i buduje siebie. I wszyscy jesteśmy do tego budowania, drodzy bracia i siostry, powołani. I to słowo jedni drugich albo wzajemnie występuje w Nowym Testamencie kilkadziesiąt razy. Kilkadziesiąt razy. Stwierdzenia będąc szczerymi w miłości oraz rośnie i buduje siebie samo w miłości dowodzi tego, że właściwy wzrost możliwy jest tylko wtedy, kiedy każdy członek zatroszczy się o miłość do ciała Jezusa Chrystusa i też do każdego poszczególnego członka. Modlimy się w naszych zborach o przebudzenie, prawda? Modlimy się, aby Kościół Chrystusa wzrastał. Kościół Chrystusa będzie wzrastał, kiedy ludzie tworzący ten Kościół będą dbać o miłość, o jedność i o mądrość w usługiwaniu sobie wzajemnie. Niczego nie zbudujemy walcząc, niczego nie zbudujemy próbując jeden drugiego przekonać na siłę, ale budować siebie w miłości, będąc szczerymi w miłości. Ja bardzo lubię szczerość. Ja bardzo lubię szczerość i bardzo lubię to, kiedy ktoś mi mówi prosto w oczy to, co myśli. A nie mówi tam mojej żonie, Bogu dzięki, wszyscy się mojej żony boją, nikt jej niczego o mnie złego nie mówi, ale komuś innemu mogą powiedzieć. Ale szczerość, szczerymi w miłości. Podstawą wszelkich działań chrześcijanina powinna być miłość. Miłość i to, jak pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi o darach ducha, tam są różne wymienione działania i tak dalej, a ostatni werset nam mówi, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Starajcie się usilnie o większe dary, a ja wam wskażę jeszcze drogę doskonalszą. Jaka to ta droga doskonalsza? Jak powiada Paweł? Starajcie się usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ta doskonalsza droga to droga w miłości, postępowanie w miłości. A miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Zobaczcie, nawet nie myśli nic złego. Nie podejrzewa, że ta siostra, a ona może nie postępuje tak, jak powinna. A próbuje, musimy ją trochę pośledzić. Nie, miłość nie myśli nic złego. Nie, nie. I 16 razy w Nowym Testamencie występuje zachęcenie miłujcie jedni drugich. I parę wersetów, pozwólcie, że na koniec przeczytam. Zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr zwracali bardzo mocno na to uwagę. Paweł, wymieniając wiele cnót chrześcijańskich w liście do Kolosan, pisze tak. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Ponad to wszystko. Tam jest wiele cech, pięknych cech, którymi wierzący ludzie mają się wyróżniać, charakteryzować, a dalej apostoł Paweł mówi, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A więc miłość jest spójnią doskonałości. Apostoł Piotr mówi tak, przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I to podkreślenie wagi i znaczenia miłości w życiu chrześcijańskim nie powinno nas dziwić z tego względu, że kiedy Panu Jezusowi zadano pytanie, które przykazanie jest największe, pierwsze i największe, Pan Jezus powiedział, miłuj Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli i miłuj bliźniego jak siebie samego. Do niczego nowego tutaj nie próbuję was, drodzy bracia i siostry, zachęcić. Do miłości wzajemnej. Miłość wzajemna. To jest coś, co buduje wspólnotę, buduje i tam się pojawia życie. Apostoł Paweł modlił się o Filipian. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Spojone i związane, spojone i związane stawy, czytamy tutaj w tym fragmencie. Bracia i siostry, budujcie jedni drugich. I Słowo Boże nam objawia to, że możemy budować ze złota, srebra i drogich kamieni. Budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni to jest budowanie w Bożej mądrości, budowanie w miłości Bożej, budowanie w jedności i budowanie z myślą, że będzie to z korzyścią dla drugiego i z myślą o tym, żeby Bóg był uwielbiony. To jest budowanie ze złota, srebra, drogich kamieni. I chwała Bogu, takie dzieło nie spłonie. Takie dzieło będzie znane w niebie. Będzie znane w niebie. Każde dzieło, do którego swoją rękę przykładamy, jest wypełnione z myślą o tym, aby Bogu przynieść chwałę i z myślą, aby brat mój, siostra czy ktoś inny był błogosławiony przez moją służbę, będzie zapisane w niebie. Natomiast każde dzieło budowane z myślą o sobie spłonie. I być może będzie tak, że przejdziemy do nieba, będziemy mówić, Panie, myśmy prorokowali, myśmy demony wyganiali. Pamiętacie? Pan Jezus mówił takie słowa. Tylko, że ci ludzie najprawdopodobniej to czynili. Pan Jezus nie powiedział, wy jesteście kłamcami, nie robiliście tego. Oni to robili. Oni to robili, oni to czynili. Tylko najprawdopodobniej postawa ich serca była na tyle zła, że to nie zostało tam w niebie zanotowane. Oni budowali z myślą o sobie. I są niestety ludzie, trzeba to uczciwie powiedzieć, są ludzie, którzy budują z myślą o sobie. Oni chcą być widziani. Oni chcą być widziani. Jeśli jakiś kaznodzieja albo też usługujący chce być widziany, chce się pokazać z jak najlepszej strony i z taką myślą wychodzi, żeby zaimponować, a więc tak są też tacy, którzy bardziej siebie promują niż Pana Jezusa, to takie dzieło spłonie. Takie dzieło zupełnie spłonie. Więc zapraszam was i zachęcam was, bracia i siostry, do tego, byśmy budowali z myślą o tym, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. Byśmy tak postępowali, aby uwielbić Pana Jezusa Chrystusa i byśmy tak żyli, tak postępowali, aby myśleć o innych. Ja chcę być błogosławieństwem dla mojej żony, dla moich dzieci, dla moich bliskich, dla moich braci, sióstr, zboże. Budowanie w miłości, budowanie troska o jedność. I to od każdego z nas, od wszystkich nas jedność jest zależna. My wszyscy mamy dbać o to, dążyć do tego, aby te wzajemnie zasilające się stawy mogły zgodnie tam funkcjonować. I to będzie miało, to zostanie na wieczność nam, że tak powiem, przypisane. Ja dość często w ostatnim czasie, nie wiem, czy dlatego, że już trochę też na liczniku mi trochę lat poleciało, ale dość często myślę o niebie. I cieszę się na niebo. Cieszę się dlatego, że wierzę, że w niebie będą tacy ludzie, o których nawet nie wiedzieliśmy, a jednak przez nasze, Twoje życie, przez Twoje postępowanie zostali zachęceni, aby naśladować Jezusa Chrystusa. 2 lata temu chyba mój ojciec odszedł do Pana. Był rolnikiem, był człowiekiem niesamowicie zapracowanym. Nas było 9 rodzeństwa, więc haruwa nieprawdopodobna. Ale był pierwszą osobą, która w zborze, kiedy pojawiali się ludzie, czy to byli członkowie zboru, a szczególnie kiedy byli to nowi ludzie, on miał takie ręce spracowane, że jak ktoś go za rękę złapał, to tak by deskę złapał, a nie rękę, taką twardą, straszliwie twardą, zharowaną, spracowaną rękę. Ale on był pierwszy, aby witać tych ludzi. I był najbardziej cenionym prawdopodobnie człowiekiem właśnie z tego względu, bo zawsze się coś zapytał, zawsze ciepłe słowo powiedział. Ale 2 lata temu, czy może gdzieś 2,5 roku temu, tak osłabł fizycznie i leżał przez 5 roku, czy może więcej, nawet z 8 miesięcy, już nie wychodził z domu. I któregoś razu ja przyjechałem do Gorzowa, aby odwiedzić też moich rodziców. No i mój ojciec mówi, wiesz co, ja już się taki czuję jakiś nieużyteczny, bo tak ciągle leżę tylko w tym łóżku. No już nie wiem, co z sobą robić. Ja mówię, tato, wiesz co, ja ci coś mam nadzieję interesującego powiem. Nie myślisz, że w niebie może być tak, że kiedy już będzie taki moment, że Pan Jezus nas tam postawi, ja wierzę, że tak będzie, że każdy z nas w którymś momencie stanie jako pierwszy, a za nim będą ludzie, dla których byliśmy błogosławieństwem. I potem będą tak przychodzić do tego pierwszego, a więc powiedzmy do siostry. Siostra stoi tutaj na przodzie. I teraz ci z tyłu będą przychodzić i powiedzą, siostro, albo po imieniu, dziękuję ci za to, że byłaś tego i tego dnia dla mnie takim wspaniałym błogosławieństwem. Dziękuję ci za to, że kiedyś wypowiedziałaś takie słowa pokrzepienia dla mnie. Ja dlatego zostałem zapalony, aby iść dalej za Jezusem. Tam w niebie ci przyjdzie siostro podziękować za to. Tobie też, bracie. I wtedy do mojego ojca mówię, tato, jest oczywiste, że ty już nie potrafisz tak jak jeszcze rok temu wyskoczyć w biegu na traktor. Nie potrafisz tym sąsiadom tam bronować czy orać. Ale tato, być może w niebie będą tacy ludzie, którzy przyjdą do ciebie i powiedzą ci, Andrzeju, to dlatego, że ty w tej chorobie wołaj za mną do Boga, to dlatego Bóg mnie zmienił. Tato, masz zadanie jeszcze do wypełnienia, jest jeszcze przed tobą coś do zrobienia. Czy nie możesz się modlić? Oczywiście on się modlił, ale zobaczyłem, popatrzyłem na mojego ojca, a jego oczy się wręcz zaświeciły, bo nagle zrozumiał, że on w tej słabości, gdzie już nawet z łóżka nie potrafi wyjść, może wołać do Boga za tymi alkoholikami nieszczęśliwymi albo za tymi ludźmi, którzy Chrystusa nie znają. I mój ojciec tak dobiegł do mety w taki sposób, właśnie w modlitwie. I potem jeszcze chyba z dwa razy go byłem odwiedzać z Gorzowa przyjeżdżając. To zawsze mi o tym opowiadał, o tym, że się czuje taki spełniony, że może wspomniał tam jakiegoś swojego przyjaciela z dawnych lat, rolnika, który już też był ledwie, no już tam ostatnie dni jego życia go wspominał. Bracia i siostry, niezależnie od tego, czy masz lat 20, 30, czy 70, czy 80, ciągle Bóg ma dla ciebie zadanie. Ciągle możesz budować. Budować z myślą taką, aby Bóg był uwielbiony i aby to było z korzyścią dla bliźniego, z korzyścią dla innych ludzi. I niech Bóg was w tym, drodzy bracia i siostry, błogosławi i nie będzie problemu. Kościół będzie rósł. Nie ma innej możliwości. Kościół będzie rósł. Panie nasz, cudowny Boże, pragniemy Tobie podziękować za to, że Ty nas wybrałeś, powołałeś nas do siebie, powołałeś nas do społeczności z sobą, Panie, ale też powołałeś nas, byśmy poszli i głosili Ewangelię. Powołałeś nas, Panie, byśmy budowali. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nas uzdolniłeś do tego, byśmy budowali nie tylko na Twoim fundamencie, ale abyśmy budowali we właściwy sposób, z tych właściwych materiałów, Panie. Dziś zdajemy sobie sprawę z tego, że tego sami nie potrafimy, ale Panie, tak bardzo się cieszę z tego, że dałeś Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, który nas uzdalnia, Panie. I razem z apostołem Pawłem chcemy powiedzieć dzisiaj, że zdolność nasza jest z Boga. Halleluja. Panie, to nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego, Panie, może się zdarzyć. Panie, i chcemy mieć pozytywny wpływ na mieszkańców i tego miasta, Panie. Chcemy ich pozyskać dla Ciebie, Boże. Pragniemy głosić im Ewangelię, ale szczególnie swoim życiem chcemy im wskazać, że należymy do Ciebie. Chcemy pokazać im to, że warto Tobie służyć. Halleluja. Błogosław moich braci, błogosław wszystkie siostry, Panie. I daj nam łaski, byśmy budowali ze złota, srebra i drogich kamieni ku Twojej chwale, Panie Jezu. Halleluja. Przyjmij cześć, uwielbienie, Zbawicielu. Amen.